Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Wydawnictwo Znak. Właśnie ukazała się, Piotrze, twoja nowa książka Suknia i sztalugi. Historie dawnych malarek. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Rozmawiamy u ciebie. Otaczają nas najrozmaitsze artefakty. Czułam, że tak będzie, że jeśli zapytam o to, czy któryś z nich znajduje się w książce, to odpowiedź twoja będzie twierdząca. Ale to nie będzie pierwsze pytanie. Po prostu zapytam cię o impuls, o potrzebę napisania takiej książki, ponieważ takiej książki jeszcze nie było.
To znaczy, wiesz co, takie książki oczywiście były na Zachodzie. Natomiast w Polsce nie było jeszcze tej pory książki takiej, w której pojawiałyby się wyłącznie malarki dawne, bo ostatnio obserwujemy na rynku wydawniczym na przykład dosyć duży wysyp książek na temat artystek XIX-wiecznych i współczesnych. No a ponieważ ja się jednak zajmuję epoką nowożytną zawodowo, to jest mój obszar zainteresowań, no i na ten temat mogę mieć coś do powiedzenia. Ja nawet, wiesz, piszę we wstępie, dlaczego akurat ten pomysł się pojawił. On się pojawił już dawno temu i on się pojawił po przeczytaniu takiej książki, która mnie olśniła. I to była książka Marii Poprzęckiej Uczta Bogiń, która jednak dotyczyła artystek z XIX i początku XX wieku. Ja wtedy zamarzyłem sobie, że chciałbym przeczytać coś takiego tylko o artystkach dawnych. No, ponieważ nic takiego nie znalazłem, no to stwierdziłem, że w takim razie spróbuję napisać to samo, oczywiście nawet nie śmiejąc dorównać Marii Poprzęckiej, co się oczywiście nie stało. I...
Nie, no nikt nie dorówna Marii Poprzęckiej.
No, wiadomo, prawda? Słynnej Maryli. To jest jeden powód. No, a drugi powód jest taki, że w pewnym sensie jakoś jednak z tymi malarkami współodczuwałem, ponieważ to jest książka o bardzo dzielnych kobietach, które miały takie dwie istotne cechy według mnie. Po pierwsze, one miały odwagę, żeby być sobą i miały odwagę, żeby żyć według własnych zasad i realizować swoje pasje. A druga rzecz jest taka, że one bardzo od siebie wiele wymagały i musiały się niesłychanie sprawdzać w takim mało dla nich przyjaznym męskim świecie sztuki. I w związku z tym musiały dawać z siebie wszystko i były nieustannie poddawane ocenom. Ja w tych właśnie cechach jakoś w pewnym sensie siebie odnalazłem.
Mam wrażenie, opowiadasz o zamierzchłych czasach, o czasach nowożytnych, ale jest wiele takich dyscyplin życia, w których wciąż funkcjonuje ten system, tak, tak rzec. To naprawdę to bardzo przekonywująco brzmi ta motywacja. Teraz takie właściwie technologiczne trochę pytanie o wybór tych artystek, bo oczywiście nie piszesz o wszystkich dawnych malarkach. Wybrałeś je bardzo specyficznie i chcę o naturę tego wyboru zapytać.
Wiesz co, wybór był niesłychanie trudny. Dlatego na przykład, że bardzo wiele artystek, ja myślę, że w tej książce byłoby ich w sumie, jest ich w sumie wspomnianych około 100, natomiast 13 z nich doczekało się takich większych szkiców. Reszta pojawia się w formie dygresji, że w zasadzie każda z tych dygresji zasługiwałaby na odrębny rozdział. I każda z tych twórczyń martwych natur, które są w jednym z rozdziałów opisane, jest ich tam 8, też zasługiwałaby na odrębny rozdział. Więc to były takie kompromisy. Natomiast o niektórych nie wspomniałem, ponieważ, no, jakby to powiedzieć, nie za bardzo je czułem. I stwierdziłem, że na przykład jeżeli niekoniecznie zachwyca mnie malarstwo Elisabety Sirani, albo jak gdyby jej biografii nie za bardzo mnie kręci, że tak powiem, no to dlaczego ja mam się zmuszać i pisać, prawda, wypracowanie szkolne na zadanie tylko dlatego, żeby ją ująć tam.
Czyli to jest twoja historia kobiecego malarstwa.
Tak, to jest historia mojego ulubionego dawnego kobiecego malarstwa, albo może nie ulubionego, ponieważ nie w pracy Nie ma tak, żeby prace wszystkich artystek tam w tej książce mi się podobały. Są takie, których na przykład na ścianach ewidentnie bym nie chciał mieć. Ale takich, które uznałem w jakiś sposób nie tylko za kanoniczne, jeżeli chodzi o pisanie historii sztuki, ale także takie, no, które, z którymi, w których zauważyłem coś ciekawego i coś mojego i z którymi mogłem się w jakiś sposób zidentyfikować albo z nimi współodczuwać. Bo wiesz, pisanie o sztuce, nawet jeżeli przyjmiemy sobie, że jest to dyscyplina naukowa, jest jednak zawsze niesłychanie, wiesz, subiektywne i intuicyjne. Zresztą, czy to jest historia sztuki, jest nauką, trudno powiedzieć. Mój mistrz Antoni Zięba mówi, że tak naprawdę nie.
Porozmawiamy, za chwilę pogłębimy te wybory, bo w gruncie rzeczy twoja osoba w tej konstelacji jest też bardzo ważnym elementem. Chcę zacząć właściwie od tego, od czego ty sam zaczynasz, cytując bardzo ważny tekst o tym, stawiając pytanie o to, dlaczego nie było wybitnych malarek. Oczywiście był legion wybitnych malarek. Tylko to jest złe pytanie, dlaczego o nich nie wiemy?
Wiesz co, złe pytanie to jest przede wszystkim pytanie wybitne. Co to znaczy wybitny? A jeżeli już jesteśmy przy historii sztuki, to historia sztuki nie powinna posługiwać się takimi właśnie wartościującymi terminami, prawda? Nie mówimy o czyjejś wybitności, no bo jak, w jaki sposób możemy to udowodnić? Na jaki sposób ta wybitność ma się przekładać, prawda? Jak się ma realizować?
Czy można by oczywiście zebrać jakieś kryteria, miejsce?
Wybitność jest historycznie zmienna. Mamy całą masę artystów, którzy w danym momencie są na topie, a potem odchodzą w przepaść niepamięci.
Rzecz, która mnie absolutnie uderzyła na etapie oglądania książki, bo jest ona no, też wspaniałym doświadczeniem jako coś, co cieszy oko. Mnóstwo reprodukcji. Nie pamiętam jaka liczba, ale zachwycająca.
238 bodajże. No. Miało być więcej, ale trochę ilustracji musieliśmy wycofać w redakcji.
No, spróbujmy się właśnie zastanowić, dlaczego tak niewiele o nich wiadomo i co się stało, że to pytanie o nieobecność wybitnych malarek no ciągle jest pytaniem powtarzanym, jakby złym pytaniem nie było.
Ojej, to jest bardzo złożone pytanie, bo ono z jednej strony stawia, jak gdyby prowadzi nas do kręgu uwarunkowań społecznych, co to w ogóle znaczyło być malarką i kiedy kobieta mogła być malarką i pod jakimi warunkami, jaką malarką.
Znaczy w zasadzie nie mogła być malarką, chyba
mogła,
że...
Mogła być malarką pod warunkiem, że była malarką amatorką. I to nie było nie ma najmniejszego problemu. Na przykład Savonarola, słynny, prawda, Groźny, on zalecał wręcz kobietom malowanie scen religijnych. Dlaczego? Żeby przez to uchroniły się od grzechu gnuśności, grzechu lenistwa. A Baltazar Castiglione w książce o Dworzaninie wręcz zalecał malowanie jako taką wytworną, elegancką rozrywkę, sposób spędzania czasu dla dam. Tak, natomiast to nie był problem. Natomiast problemem było, jeżeli kobieta chciała zostać malarką profesjonalną, zawodową, czyli sprzedawać obrazy albo na wolnym rynku, albo przyjmować zlecenie na obrazy. I tutaj pojawił się cały szereg rozmaitych komplikacji. Jaki? Po pierwsze, musimy pamiętać o tym, że w dawnych czasach profesja malarska, ona była ściśle ograniczona pod względem klasowym. Czyli malarzy wywodzili się głównie z klasy średniej. Prawda? Warstwom wyższym nie wypadało malować. Na przykład król Zygmunt III Waza był malarzem amatorem i budziło to ogromny sprzeciw wśród szlachty i wśród magnaterii, no bo jak to król, a zajmuje się takim plebejskim zajęciem, więc tutaj nie wypadało. Malarze to była klasa średnia, a druga sprawa jest taka, że profesja artystyczna najczęściej przechodziła na krewniaka, najczęściej z ojca na syna albo ze stryja na bratanka. I tak naprawdę kiedyś, jeżeli kobieta miała zostać artystką, to albo musiała trafić, albo musiała się urodzić w rodzinie malarzy i to malarza na tyle świadomego i na tyle nowoczesnego i jak gdyby myślącego niesztampowo, że zauważył jej talent i zdecydował się na przyjęcie jej do własnej pracowni kształcenie, często razem z braćmi, jest tam w tej książce wiele takich przypadków, albo jeżeli nie urodziła się w rodzinie artystycznej, to musiała mieć rodziców na tyle światłych i nie przejmujących się opinią publiczną, że pozwalali jej się kształcić, organizowali to właśnie wykształcenie, prawda? Czyli wysyłali ją na przykład do pracowni malarskiej. Tutaj takim no, najlepszym przykładem będzie chyba sofonizba Aguisola. Natomiast jeżeli te przypadki nie zaistniały, to dziewczyna musiała się po prostu wykazać nieprawdopodobną determinacją i siłą przebicia przy tym.
Książka jest właśnie o takich dziewczynach. Zacznijmy wobec tego ten przegląd od postaci okładkowej, bo mamy w książce wśród tych 13 tak szerzej omówionych postaci dobrze znane. Jedno imię i nazwisko chwilę temu wymieniłeś, ale Katarzyna nie jest osobą być może powszechnie znaną i chciałam cię zapytać o wybór. Dlaczego właśnie od tej osoby, od trochę podkrążonych oczach, widać, że nie korzystała często ze spacerów pewnie, lubiła siedzieć w pracowni. Tak, rozpoczynasz
i
ten...
lubiła się ubierać, chociaż ta suknia można mi się wydawać tutaj bardzo skromna, którą widzimy na okładce. Ona jest naprawdę niesłychanie kosztowna i pokazuje jej duży status społeczny. Ona jest córką bardzo znanego antwerpskiego malarza na Sandersa van Hemessena. Mówimy o Katarinie van Hemessen. Dlaczego ją wybrałem? Dlatego, bo to jest pierwszy artysta, artystka, tutaj płeć absolutnie nie odgrywa żadnej roli, który namalował siebie, albo która namalowała siebie, albo jeszcze inaczej, którego portret zachował się do tej pory, autoportret, na którym dana osoba jest przedstawiona przy pracy. Mianowicie Katarina siedzi tutaj na tym swoim autoportrecie przy sztalugach i rysuje, zaczyna malować obraz. Na nim akurat w tej chwili będzie malowała kobiecą twarz. I nie ma wcześniej przypadku, kiedy artysta daje taki, powiedziałbym po angielsku, statement, prawda? Ja jestem artystką, nie jestem artystą, to są moje narzędzia pracy, jestem malarką, prawda? Popatrzcie w tej chwili na mnie i pokazuję siebie w akcie twórczym. Owszem, możemy na przykład tutaj znaleźć pewien wyjątek. To będą wszystkie postaci świętych Łukaszy w sztuce zachodniej. Święty Łukasz, ten legendarny rzekomy malarz portretu Matki Boskiej. Bardzo często właśnie artyści portretowali siebie.
To jest topos,
tak, 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 ale to jest coś innego. To jest pod pretekstem, prawda? Pokazuje siebie jako świętego Łukasza malującego Marię, na przykład Rogier van der Weyden. Ale ona tutaj jako ja, osoba niezależna.
Katarzyna.
Tak, i to jest napis po łacinie, który jest na tym obrazie. Ja, Katarzyna van Hemessen, po łacinie pisze to, namalowałam siebie w wieku 20 lat. Ego Katarina.
Tak, to jest, tak zapytam, może kolokwialnie, dziś znana już malarka, czy dopiero odkrywana?
Ojejku, trudno mi powiedzieć. Ona jest dosyć znana.
Ciężko było napisać ten tekst?
Nie było ciężko. Natomiast jedyne publikacje oczywiście były w języku angielskim, przynajmniej w angielskim była tylko jedna. W języku niemieckim, w języku niderlandzkim było bodajże 5 pozycji na jej temat. Natomiast może przejdziemy do takiego kolejnego problemu, który miałem z tą książką. Mianowicie, po kilku latach studiów i czytanie na ten temat, te wszystkie malarki wydawały mi się niesłychanie ważne i zacząłem sądzić, że one są przez wszystkich znane. I zacząłem, ponieważ siedziałem w tym temacie, tak naprawdę miałem takie przekonanie, że piszę o rzeczach oczywistych. A potem okazało się, że niekoniecznie, ponieważ na przykład wielu historyków sztuki tylko gdzieś słyszało takie nazwisko, prawda? Bo mówimy tutaj jednak o dwóch różnych troszeczkę grupach. Jeden to jest grupa historyczek i historyków sztuki właśnie spod znaku feministycznego, ludzi zajmujących się historią dawnych autorek zawodowych, przepraszam, dawnych artystek zawodowo, a inna grupa to są właśnie ci historycy sztuki, którzy czasem słyszeli o jakiejś artystce, znają jedno albo dwa dzieła, natomiast nie wgłębiali się nigdy bardziej w ich twórczość. No bo jednak zwykle na kursach akademickich się o takich postaciach nie uczy, chociaż są wyjątki. Na przykład w zeszłym roku na Uniwersytecie Jagiellońskim miało miejsce seminarium właśnie poświęcone feministycznej historii sztuki, a w Warszawie Maria Poprzęcka prowadzi takie zajęcia o dawnych artystkach.
Też o dawnych.
Tak, też o dawnych artystkach.
No to pierwszą już mamy na liście, druga. To twórczyni, która myślę, że polskiemu widzowi, nie tylko czytelnikowi, może być znana, a nawet dobrze znana, bo no jest autorką jednego z najpiękniejszych dawnych obrazów w polskich zbiorach, mogę tak powiedzieć.
Ja powiedziałem, że w ogóle jednego z najpiękniejszych dawnych obrazów, nie tylko w polskich zbiorach. No, obraz jest oszałamiający i jest to gra w szachy, na której sportretowała swojej siostry wraz z piastunką. Siostry grają w szachy, jest tam oczywiście bardzo, bardzo bogata symbolika.
Szachy grać nie umiała, sprawdziłem.
Tak, nie umiała. Zresztą nie ja sprawdziłem, tylko ja potem potwierdzałem, że jednak niestety nie umiała grać w szachy, ponieważ jak gdyby ta gra, która jest przedstawiona na szachownicy, to zupełnie nie ma nic wspólnego, prawda, z grą w szachy. To jest tylko taka funkcja.
To jest kompozycja,
a nie przedstawienie jakiejś konkretnej partii, bo taka partia nigdy nie mogłaby mieć miejsca. Natomiast to jest też obraz, który na przykład feministyczne historyczki sztuki traktują jako taką manifestację kobiecej siły, kobiecej samowystarczalności. Ponieważ mamy na nim same kobiety, prawda?
Jesteśmy w wieku 1555 rok. To jest nieprawdopodobne zupełnie.
Tak. I one jeszcze tutaj, mimo że nie umieją grać w szachy, to one są przedstawione przy grze, którą wtedy uważano za grę mało stosowną dla kobiet. Dlaczego? Ponieważ jest to gra, która wymaga racjonalnego myślenia i która wymaga takiego dużego potencjału intelektualnego, którego kobietom w tym czasie odmawiano. Więc bardzo często ten obraz jest także traktowany jako swoisty taki manifest kobiecych możliwości w danych czasach.
Tak, ale to chyba nie przypadek, bądź też nie wiem, jak dobrze sformułować to pytanie, że Sofonisba taki obraz stworzyła, bo z tych jej obrazów wynika gdzieś tam pozawerbalnie, że musiała być bardzo silną i taką osobą, która wie, czego chce.
Tak. Tak, bardzo często uważa się ją za właśnie taką szarą myszkę, jak gdyby zahukaną, prawda, z prowincjonalnej Kremony. I to wrażenie powstaje na podstawie jej pierwszych autoportretów. Natomiast na przykład już
ta dziewczynka.
Tak, dziewczynka, prawda, skromna. Natomiast potem ona na przykład na dworze hiszpańskim jest olśniewającą damą. A najprawdopodobniej była niesłychanie odważną i niesłychanie sprawnie rozwijającą swoją karierę artystką. Zresztą z silnym poparciem ojca.
I to chyba też jest bardzo ważne, że ojciec postawił na jej talent.
Tak, ojciec postawił na jej talent, ale pamiętajmy też, że ojciec był takim ówczesnym frikiem i myślał absolutnie sztampowo. Dlaczego? No po pierwsze był szlachcicem zubożałym, który musiał zająć się handlem, na przykład prowadził sklep serami, który był nieślubnym dzieckiem, był bastardem, usynowionym przez ojca, ale jednak w związku z tym troszeczkę stał na uboczu, prawda, ówczesnej kremońskiej arystokracji. Poza tym jeszcze bardzo dużo czytał i był niesamowitym oryginałem, ponieważ nadawał wszystkim swoim dzieciom dosyć oryginalne imiona, ale to może sięgnijcie Państwo do książki, żeby dowiedzieć się dlaczego. Miał większość córek i w związku z tym żył w domu pełnym kobiet, więc jeżeli nawet miałby jakieś mizoginistyczne uprzedzenia, no to jak gdyby życie codzienne samo go z nich musiało wyleczyć.
Jedna z twoich ulubionych postaci tutaj w książce?
Nie. Jakoś nie. Jakoś sofonizmę mnie nie przekonuje.
Którą z nich chciałbyś poznać?
Hesine Terborch. Z Hesinem jakoś tak najbardziej współodczuwam. Córka, to jest córka Herarda Terborcha starszego i Herarda Terborcha młodszego. Ten młodszy to oczywiście autor słynnego ojcowskiego napomnienia tak zwanego, bo ten obraz, prawda, tak naprawdę przedstawia scenę w domu publicznym, a nazwa wzięła się jak gdyby z mylnej nazwy, która upowszechniła się przez Goethego. Natomiast i całej masy scen rodzajowych, na przykład słynnego pokoju w Münster. Bardzo ważny malarz, zwłaszcza scen rodzajowych. I ona urodziła się w Zwolle i tego Zwolle nigdy nie opuszczała poza jednym tylko wyjątkiem. I była taką jak gdyby siostrą żyjącą na marginesie niesłychanie wybitnej, utalentowanej rodziny, bo tam jeszcze byli dwaj wybitni bracia, Moses i Harmen. I tak naprawdę niewiele by o niej wiedziano, gdyby nie fakt, że ona dokumentowała życie rodziny i miała bardzo silne ambicje artystyczne. Jako młoda dziewczyna zaczęła prowadzić tak zwany zeszyt kaligraficzny, czy taką książkę ładnego pisania, w której ćwiczyła rozmaite charaktery pisma. I na marginesie tych krojów pisma rozmaitych, prawda, fragmentów różnych utworów, które starała się w rozmaitych stylach ładnie przepisać, zaczęły się nagle pojawiać rysunki. Ona zaczęła tworzyć stosunkowo późno, jak była nastolatką. Co ciekawe, ojciec, który kontrolował pracę jej brata Harmena, jej brata Mozesa i dawał krytyczne uwagi, robił poprawki na tych rysunkach, w jej przypadku tego nie robił. Tak jakby spisał ją od razu na straty, prawda, że jest dziewczyną. On właśnie nie zauważył tego jej potencjału. Potem przyszedł kolejny album, w którym tych jak gdyby rysunków i akwarel pojawiło się jeszcze więcej, potem jeszcze następny, w których stanowiły one już jak gdyby większość korpusu i mało tego, ona zaczęła do tego albumu wklejać rozmaite rodzinne pamiątki, na przykład rysunki ojca, dziadka czy braci. I dzięki temu, że ona to robiła, to całe archiwum Terborchów zachowało się w świetnym stanie. Sprzedano je amsterdamskiemu Rijksmuseum pod koniec XIX wieku i wtedy dopiero okazało się, że ci Terborchowie mieli również niesłychanie utalentowaną siostrę Hesine Terborch. Ona głównie tworzyła akwarele i to są takie akwarele, które jak dla mnie są absolutnie ujmujące, bo one są z jednej strony amatorskie, natomiast przez to są niesłychanie świeże, ponieważ ona jak gdyby jest wolna od wszelkiej możliwej konwencji artystycznej, która mogłaby jej zabrać jakąś wolność w tym czasie. Ja bardzo żałuję, mimo że w tej książce mamy naprawdę fantastyczne reprodukcje, one naprawdę wyszły wspaniale. Wydawnictwo stanęło tu na głowie, żeby one właśnie takie były, ale Hesina na nich nie wychodzi. Ja tutaj strasznie się rozczarowałem. Dlaczego? No bo ja je wszystkie widziałem na żywo. I to jednak nie jest to. Być może one nawet lepiej wychodzą w internecie niż wydrukowane. Im tutaj brak jakiejś takiej właśnie, no nie wiem, troszeczkę takiej patyny albo szorstkości, albo co jeszcze bym powiedział.
No pamiętajmy, że książka jest wtórnym nosinikiem.
Tak,
prawda?
Tak. A ponieważ Hesinę bardzo, bardzo lubię, no to właśnie z tymi tutaj jej reprodukcjami się nie potrafi za bardzo pogodzić. Być może gdyby je wydrukować na pergaminie albo na jakimś starym papierze XVII-wiecznym, to one może by wyszły. Ale to są takie akwarele, które z jednej strony no, uderzają takim bardzo wnikliwym i pełnym wrażliwości spojrzeniem. Z drugiej strony uderzają także dowcipem. Ona jest niesłychanie ironiczna i przy tym samozdystansowaną do siebie obserwatorką świata i uczestniczką świata, który przedstawia. Ona w pewnym sensie dokumentuje całe życie rodziny, życie prowincjonalnego Zwolle. Mamy na przykład ludzi wychodzących z kościoła, mamy pijaków, którzy, prawda, się pobili w knajpie, jeden jest zamordowany, drugi popełnia samobójstwo i to wszystko ma taki troszeczkę urok sztuki, powiedziałbym, naiwnej, ale sztuki na najwyższym poziomie.
Dobrze, to wyskoczyliśmy trochę dalsze wieki, ale jeszcze chciałabym się cofnąć, bo bez wątpienia jest tu w książce postać, której reprodukcje sprawdzają się bez pudła. Czyli,
co masz na myśli?
Myślę jednak o Artemizji. Która jest chyba jednym z takich najpotężniejszych talentów swojej epoki, a też jej życie zostało, można powiedzieć, naznaczone takim wydarzeniem, które na pewno jakoś zmieniło jej malarstwo, bo to łatwo stwierdzić.
Nie? Tak, natomiast wiesz, co powiedziałaś, jest takim najpotężniejszym talentem swojej epoki. Natomiast
może nie powinno wartościować.
Nie, tutaj pojawi się jedna prośba, czy jeden problem. Mianowicie, czy Artemizja nie jest czasem uwięziona w jakiejś pułapce przez ten swój dramatyczny życiorys. Jak on wygląda? No, chodzi o taką dosyć dobrze znaną chyba wszystkim historię, ponieważ był serial, był film, było kilka powieści na ten temat. Ona jako młoda dziewczyna została zgwałcona przez kolegę swojego ojca, który dawał jej lekcje malowania przez niejakiego Tassiego. I potem, gdyby obiecując jej małżeństwo, ona była wtedy zhańbiona, czyli przestała się liczyć na rynku matrymonialnym, w zasadzie była bez większych perspektyw. Ona zaczęła się zgadzać na sypianie z nim, dlatego że on kusił ją obietnicą małżeństwa. Zresztą fajna perspektywa, prawda? Małżeństwo z gwałcicielem. I w momencie, kiedy dowiedziała się, że on jest jednak żonaty, zdecydowała się podać go z ojcem do sądu. A wiedziała dokładnie, co ją będzie czekało. Mianowicie będzie musiała udowodnić, że była dziewicą przed gwałtem. To udowadniano w jeden sposób. Mianowicie brano kobiety na tortury. Jeżeli podczas tortur dalej utrzymywała, że mówi prawdę, no to wtedy uznawano, że jest to prawda i rozpoczynano proces. I ona wytrzymała bardzo bolesne tortury, ale też tortury niesłychanie mogące być brzemienne w skutkach, jeżeli chodzi o przyszłą malarkę. Mianowicie miażdżono jej palce powrozami. Te powrozy bardzo często amputowały palce, powodowały trwały paraliż, wykrzywiały palce. I ona to wszystko zniosła, wołając nawet do swojego oprawcy w pewnym momencie, który uczestniczył w tych torturach, prawda, jako świadek. Oto jest twoja ślubna obrączka, kiedy jej takie powrozy nakładali na ręce. Proces wygrała, natomiast tak naprawdę gwałcicielowi nic się nie stało, ponieważ dostał albo dożywotnią banicję z Rzymu, albo karę więzienia. Natomiast on miał dosyć wielu bardzo wysoko postawionych zleceniodawców, którym był po prostu potrzebny i w Rzymie został i potem rozpoczął, prawda, taką kampanię skierowaną przeciwko nim, niej w całym mieście, w której, prawda, rozpowszechniał druki ulotne, w których, prawda, ludzie mogli sobie przeczytać, że Artemizja, prawda, jest wszetecznicą. Padały bardzo brzydkie słowa, określenia, które oddaje się każdemu, prawda? Czyli też klasyczny przypadek. Chcemy zaszkodzić kobiecie, no to kwestionujemy jej prowadzenie się.
I mówisz, że może to być pułapka?
Tak, to może być pułapka, ponieważ całe życie i cała sztuka z paroma wyjątkami są potem postrzegane z perspektywy perspektywy gwałtu. Na przykład jej obrazy, nieodmiennie. Ja też w taką pułapkę wpadam. Ja nawet o tym mówię i piszę, że jestem tego świadomy. I obrazy właśnie kojarzą się z takim kobiecym odwetem na mężczyznach. Na przykład portretuje bohaterki biblijne w takich sytuacjach, w których one zadają mężczyznom krzywdę. Na przykład Judyta odcinająca głowę Holofernesowi.
Tutaj aż przyjemnie popatrzeć na to.
Oczywiście, prawda? Tak. Holofernes jest tutaj na przykład, uważa się, że to jest portret właśnie oprawcy, gwałciciela, Tassiego. Albo Miel zabijająca Sisere. Tylko pamiętajmy, że jest też druga strona, mianowicie to jest bardzo popularny w XVII-wiecznej sztuce motyw kobiet silnych i motyw przemocy w sztuce, prawda? Więc to niekoniecznie to musi być, prawda, trauma, ale świetne wpisanie się w oczekiwanie rynku sztuki. Ona wie doskonale, że to się sprzedaje, prawda?
Tak,
to... I być może niekoniecznie widzimy w tym wszystkim traumę. Natomiast ona stała się moim zdaniem artystką tak znaną, była artystką dobrą, to absolutnie jest rzecz niekwestionowalna, świetną. Natomiast ona stała się znana, ponieważ w latach 70. miała wszelkie predyspozycje do tego, żeby zostać ikoną feministycznej historii sztuki, która się właśnie rodziła. Dlaczego? No ponieważ była ofiarą, ponieważ jak gdyby skutecznie konkurowała z mężczyznami, ponieważ była samotną matką, ponieważ była przez jakiś czas zapomniana i jej prace przypisywano często jej ojcu, który też był malarzem, więc no postać jak gdyby idealna, prawda? Ofiara męskiej dominacji. W ten sposób jak gdyby ona stała się znana. Sztuka jest wielka, ale no jednak pamiętajmy o to, że ten życiorys nie, jak gdyby też więzi ją w pewnej pułapce interpretacyjnej.
Piotr Oczko, autor książki Suknie i sztalugi. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak, a badacz opowiadał o dawnym malarstwie kobiet. Za uwagę dziękuję dziś, mówiąc o te słowa, Justyna Nowicka i Alan Korepta, który program zrealizował. Dziękujemy.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Może ważna rzecz, żeby tutaj powiedzieć, jest mnóstwo reprodukcji, które oddają sprawiedliwość nie tylko samym malarkom, ale są też uzupełnieniem twojej opowieści. To są często obrazy malarzy,
tak,
malarek.
Na przykład pokazuje moim zdaniem absolutnie dramatyczną Zuzanny i Starców, tej artystki z 1610 roku, który jest ewidentnie obrazem o molestowaniu, przejmującym obrazem o molestowaniu, w którym przestraszona dziewczyna broni się przed dwoma mężczyznami. Jeden z nich nawet nie jest starcem.
Bo właśnie, mimo że dzisiaj nazwalibyśmy ich dziadami.
Tak, obaj są w średnim wieku, ja powiedziałbym, że owe czasy mają około 40. Zresztą byliby pewnie uznani za starców. I teraz tak, ja to zestawiam na przykład, zresztą nie ja jeden, z Zuzanną i Starcami Tintoretta z 1655 roku, no kiedy Zuzanna jest niczym innym jak takim no uosobieniem male gaze, czyli męskiego spojrzenia. Ona
taką kusicielką
tak, jest taką, tak, kusicielką.
No, to trochę jej wina, prawda?
Tak, oddaje się talecie, jest roznegliżowana, w takim wręcz ekshibicjonistycznym geście rozchyla uda.
No, sama sobie tak, jest winna.
Tak, tak sama sobie. Ona jest tutaj, jakby to być przedmiotem w dziele sztuki, prawda? Jest potraktowany instrumentalnie przez twórcę. Natomiast tutaj widzimy jednak na tym obrazie Artemisii podmiotowość bohaterki, taką bardzo silnie i dramatycznie zarysowaną.
No jest też obraz chyba XIX-wieczny, który nie mogłam się oderwać od tego obrazu. Nie. Przez chwilę się zastanawiałam, co on tu robi.
Bertolda Wolcego i Rutujący kawaler, o to ci chodzi. Tak, to jest obraz, który...
Koszmarna scena w gruncie rzeczy. Tak. Właściwie prawie pozbawiona jakiejś przemocy oczywiście.
Tak, i pozbawiona emocji, ale jak tak naprawdę przyjrzymy się na to, to zobaczymy niesłychaną krzywdę dziewczyny, która tutaj jest napastowana przez...
Jadą pociągiem.
Tak, tak, mamy tutaj scenę w pociągu. Tak, mamy dziewczynę, która siedzi, która jest w żałobie, siedzi ubrana i mamy takiego, jakby to powiedzieć, takiego wuja na weselu, jak się to w tej chwili mówi, który nachyla się i coś do niej mówi. A jej cała twarz pokazuje, że ona stara się uciec od tego, jak gdyby tego jego natarczywych słów, od on pali cygaro, od zapachu cygara, od jego twarzy i ma łzy w oczach i widzimy autentyczne przerażenie. I to jest taki obraz, który zobaczyłem go kiedyś na Facebooku. Zrobił na mnie ogromne wrażenie. I potem zacząłem o nim czytać. To jest właśnie dla mnie taki obraz, który można byłoby troszeczkę porównać, albo przynajmniej dla mnie wywołuje podobne emocje, co Zuzanna i Starcy Artemisii.
Właśnie, emocje to jest dobre słowo. Nie wiem, czy ono przypadkiem pierwszy raz nie padło w naszej rozmowie, a twoja książka jest właściwie wypełniona tymi emocjami. No bo oczywiście,
zawsze.
Że jest
nie
gdzieś
zawsze,
szkiełko są, i oko,
tak,
ale
nie,
bo,
nie, ale są też artystki, o których piszę jak gdyby z mniejszą czułością. O kim tutaj moglibyśmy powiedzieć?
Na przykład portrecistka Maria Antoinette.
Tak. Ale do pewnego momentu. Louise Elisabeth Vigier-Lebrun, proszę mi moją nadwiślańską Lebrun, francuszczyznę wybaczyć, to jest taka artystka, z którą miałem duży problem, ponieważ ja ją uważałem no, za taką sprytną koniunkturalistkę. Dosyć dobrą portrecistkę, nawet wybitną portrecistkę, natomiast ona jakoś niespecjalnie budziła moją sympatię. Tym bardziej, że ja tam piszę, że ona przyjaźniła się z Marią Antoniną, oczywiście, jeżeli biorąc pod uwagę wszelkie jak gdyby uwarunkowanie hierarchiczne tej przyjaźni, która nie była równa. Natomiast piszę, że obie nie były intelektualistkami. Być może to je obie połączyło. Ale jak gdyby zupełnie zmieniłem o niej zdanie, kiedy dowiedziałem się o tym, no co tak naprawdę organizowało i co ona przechodziła przez ostatnią część swojego życia. Mianowicie historię jej córki Julie. Ja powiem może w skrócie, i córka, ona po rewolucji francuskiej emigruje i przez kolejne kraje, Włochy, prawda, i tak dalej, nawet Polskę, dostaje się na dwór rosyjski. I tam na dworze rosyjskim staje się portrecistką rodziny królewskiej i jej córka, ukochana, jedyna córka Julie, z którą ona wielokrotnie sportretowała i z którą się sama portretowała wiele razy, zakochuje się w mężczyźnie zupełnie dla niej niewłaściwym, no po prostu w draniu. I matka to widzi, natomiast nie jest w stanie córce tego przetłumaczyć. I kiedy jak gdyby bezpieczny staje się powrót do Francji, ona do tej Francji wraca, natomiast Julie zostaje, ponieważ w Rosji, ponieważ wyszła za mąż. No i przez wszystkie najgorsze, najczarniejsze przeczucia matki się spełniają, ponieważ mąż Julie źle traktuje, bije ją, zaraża syfilisem, porzuca i córka potem umrze opuszczona, prawda, w nędzy i biedzie w Rosji. I od momentu powrotu do Francji Virgile Lebrun będzie interesowało przede wszystkim dowiedzenie się, co u córki słychać. I jakieś takie próby, prawda, nawiązania z nią kontaktu, z ukochanym dzieckiem. Mała będzie oczywiście mała, prawda, dziewczyna, znaczy nie dziewczyna, chciałem użyć brzydkiego słowa, ale to może... Wiecie, mała gówniara powiedzieć, nie zgadza się. Ona jak gdyby jest zapiekła i odrzuca wszelki kontakt z matką. Ona chce pokazać swoją niezależność. Mimo, że prawdopodobnie już wie, że mama miała rację. Mało tego, ona w pewnym momencie, kiedy Virgile Lebrun jest w Londynie i tam świetnie zarabia i dowiaduje się, że córka przyjechała na chwilkę do Paryża, natychmiast rzuca wszystko i wraca do Francji, mając nadzieję się z nią zobaczyć. I widzi się z nią, ale córka nie chce mieć z nią kontaktu i nie udaje im się gdyby nawiązać jakiejś relacji ponownie. To się udaje dopiero krótko przed śmiercią córki listownie. Więc jakby ta trauma matki, która się nieustannie martwi, prawda, o los dziecka, nam jak gdyby zupełnie zmienia perspektywę patrzenia na tę artystkę.
Piotrze, boję się, że nie wyjdę stąd i będę cię zmuszać do opowiadania tej książki. Tyle jest wspaniałych historii. Czuję, że muszę powoli zmierzać do końca i ten koniec, no chyba zawsze taką tradycją tego typu rozmów jest zapytanie o wątki polskie, a nawet wątki krakowskie.
Ojku, wątki krakowskie i polskie, no tutaj my byśmy się tego bardzo dużo doszukali, bo tak naprawdę moglibyśmy mówić, jakie obrazy danej artystki mieli polscy arystokraci w swoich zbiorach.
Nie było tego mało wcale.
Nie, wcale tego nie było mało, było tego bardzo sporo. Na przykład Jan III Sobieski kupował pracę Marii van Osterwijk i Rachel Rausch. Zresztą płacił za nie całkiem duże pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi o artystki polskie, myślę, że o to chciałabyś zapytać, no to jest taki ostatni rozdział, który jest poświęcony tym artystkom polskim, które znamy. Taki rozdział, on został też w ostatniej wersji redakcji książki skrócony, o tych jakby Agnieszkach i jej siostrach. O Agnieszce i jej siostrach. Dlaczego? Ponieważ my znamy nazwiska albo imiona, zwykle to są imiona dawnych malarek, wiemy, że takie kobiety istniały, natomiast nie mamy nic poza wzmianką w archiwum, że był ktoś taki, miała na imię tak i tak i że była malarką. To były prawdopodobnie malarki cechowe, były one najprawdopodobniej żonami malarzy, prawda? Co malowały, co stworzyły, nie wiemy. Natomiast pierwsza artystka, którą znamy najprawdopodobniej z dzieła, bo jednak uważam, że jest to dzieło Agnieszki Piotrkowczyk, to jest właśnie ona, o której przed chwilką wspomniałem, to jest żona Tomasa della Belli i jej praca znajduje się w pałacu biskupa Erasma Ciołka, to jest archiwum, przepraszam, to jest oddział Muzeum Narodowego w Krakowie i jest to msza żałobna. Ona wisi w tak zwanej sali śmierci.
To nie jest jakiś taki wstrząsający, ciekawy.
Nie, to nie jest, to jest obraz, ja myślę, bardzo, bardzo przeciętny, jak nie kiepski pod względem artystycznym, który przedstawia dominikanina odprawiającego mszę, który właśnie jest wizja, prawda, pojawia się przed nim matka Boska, która piastuje na swoim łonie grzesznika. Obraz jest ewidentnie z kręgu della Belli. Natomiast co było ciekawe, on do 1953 roku na dublażu, ja może tu wyjaśnię, dublaż to jest tak zwane płótno dublujące, które dodaje się, nakleja się na obraz, żeby z tyłu, żeby go wzmocnić. Ten obraz przeszedł gdzieś konserwacji i na tym dublażu był kiedyś napis po łacinie, że namalowała Agnieszka Piotrkowczyk pod kierunkiem Tomasza della Belli z Krakowa. I ten napis, mamy tylko jego odrys w archiwum Batowskiego, ten napis zniknął w 1953 roku podczas konserwacji. Być może po prostu artyści, przynajmniej konserwatorzy uznali, no, że jest to nieprawdopodobne, żeby kobieta w tym czasie malowała. Usuwamy, prawda, taki nieświadomy antykobiecy ikonoklazm. No albo stwierdzili, że to jest jednak nie warte zachowania. Nie wykonano żadnej dokumentacji konserwatorskiej, nie zrobiono wtedy zdjęcia. Natomiast wiemy, że była taka właśnie Agnieszka Piotrkowczyk, ona była córką krakowskiego drukarza Andrzeja Piotrkowczyka starszego, który miał taką bardzo prężnie działającą oficynę w kamienicy pod Wiewiórką na ulicy Floriańskiej. Wydawał masę bardzo ważnych dzieł, na przykład przekład Nowego Testamentu wujka, czy dzieła Jana Kochanowskiego. I ją właśnie za żonę wybrał sobie della Bella, kiedy osiedlił się w Krakowie jako malarz nadworny królów polskich. Mało tego, córki, tylko nie wiemy, ile ich było. Czy były trzy, czy cztery, czy tylko dwie. Córki też były utalentowane plastycznie, ponieważ zachowały się po nich zdobienia ścian polichromie w krakowskim klasztorze dominikanów. One zostały odsłonięte podczas niedawnej konserwacji. Więc ta właśnie artystka krakowianka to jest jak gdyby pierwsza artystka, która robi takie mocne wejście w polskiej feministycznej historii sztuki.
Jaki obraz świata się wyłania z tej książki? Czy są jakieś wspólne mianowniki tych życiorysów, losów?
To, co już powiedziałem na początku. Po pierwsze, niesłychana determinacja tych, które chciały nie tyle tworzyć, co żyć według własnych zasad i miały odwagę nie liczyć się z tym, co ludzie o nich powiedzą. Bo to była bardzo istotna kwestia, jak gdyby no jakiejś takiej niesłychanej jednak wytrwałości, którą kobieta wytrąci, siłę, którą kobieta musiała mieć, jeżeli chciała być artystką profesjonalną.
I ważna rzecz, stosunkowo dużo jest autoportretów w tej książce. To nie jest przypadek.
To nie jest przypadek. Dlatego, dlaczego? Ponieważ bardzo często my nie mamy żadnych dokumentów, które te kobiety zostawiły. Nie wiemy, co czytały, nie wiemy, jakie listy i do kogo pisały, nie wiemy, co czuły. Mamy tylko dzieła i czasami są wśród nich autoportrety. Ale te autoportrety, jeżeli odpowiednio staramy się przeczytać, one będą właśnie takimi tekstami, takimi ich wypowiedziami. Ja je czytam, nie wiem, czy słusznie, czy dobrze, czy słusznie, ale ja w nich próbuję odnaleźć jak gdyby coś więcej, mianowicie jak one się czuły jako kobiety, jako artystki. Czy na przykład właśnie pokazywały siebie jako te niepewne profanki, które sięgają tutaj nieśmiało po coś, co jest zastrzeżone dla mężczyzn. Albo takie, które wręcz przeciwnie, nadrabiają pewnością siebie. Albo takie, które prowokują, na przykład pokazują się w takich dużych dekoltażach, albo są niesłychanie pięknie ubrane. Więc każdy z tych autoportretów tak naprawdę być może mówi nam coś o tej jednej z tych kobiet. Natomiast to jest też ważne. My nie możemy tym autoportretom wierzyć, ponieważ autoportret to jest taki dosyć skomplikowany i czasami nawet perfidny sposób gry, którą prowadzi twórca z widzem. On pokazuje nie to, jak chciał, jak tak naprawdę wygląda i jakie wartości wyznaje, tylko jak chciałby, czy chciałaby, żeby go albo ją postrzegano, prawda? Jakie wartości jemu albo jej przypisywano. To jest też bardzo silny taki aspekt autopromocji.
Właśnie, i to wcale nie jest wyjątkowo kobiece. To po prostu dotyczy tego metier.
Tak, natomiast powiem ci jedną rzecz. Na tych dawnych autoportretach malarki najczęściej przedstawiają siebie właśnie przy sztalugę. I stąd właśnie wziął się tytuł mojej książki Suknia i sztalug. I dlaczego suknia? Najczęściej one są ubrane w bardzo piękne stroje, a nie fartuchy robocze,
które niewątpliwie wykonywały,
których malowały, prawda? Dlaczego? No bo jest po pierwsze jak gdyby element autopromocji, prawda? Pokazanie statusu społecznego, maluję, dlatego dobrze mi się powodzi, dlatego stać mi na taką, a nie inną kreację. Ale także to jest pokazanie pracy jako nie takiego żmudnego, fizycznego zajęcia, którym malowanie tak naprawdę jest, tylko jako pewnego rodzaju pracy intelektualnej. To jest jedna rzecz. No i też sztalugi, czyli znak ich pracy, znak ich profesjonalizmu. Suknia i sztalugi. Natomiast mężczyźni nie tak często ten właśnie jak gdyby sposób autoportretowania się wykorzystują. Oni często pozują na tle pejzażu, pozują z przyjaciółmi, pozują w jakichś zupełnie innych okolicznościach. Dlaczego? Ponieważ oni nie muszą sobie niczego udowadniać. A kobiety nieodmiennie starają się przez to pokazać, że potrafią i że mogą malować.
Tak, jeszcze tak na marginesie tych rozważań o autoportrecie, taka jeszcze jedna ikonograficzna uwaga. Stosunkowo mało jest tutaj na przykład malarstwa religijnego. To chyba też nie jest przypadek, z różnych powodów. Jest więcej właśnie miniatur, rzeczy drobniejszych, portretów. Czy to jest twój wybór?
No to nie jest mój wybór, ale być może ten wybór jakoś, przeglądam w tej chwili spis treści, on jest powiązany z wyborem nazwisk, bo u Elisabety Sirani czy u Fede Galicji mielibyśmy tego więcej. Natomiast jak o nich piszemy, na przykład Artemisia, ona tworzy całkiem dużo obrazów religijnych, kilka tej z nich publikuje. Kto jeszcze? Problem jest na przykład z Kateriną van Hemessen, ale tu zdecydowały względy praktyczne, bo one są wszystkie w prywatnych zbiorach i dotarcie do nich jest niesłychanie trudne, więc ten jeden, który udało się pozyskać, ponieważ jest jako depozytum muzeum, jest publikowany. Oczywiście przyznaję się, że nie są to obrazy, które jakoś by mnie bardzo, bardzo poruszały.
Myślę, że to nie jest zarzut przeciwko tobie, ale raczej też trochę opowieści.
Jest tutaj obraz, który jak gdyby niespecjalnie, powiem ci, łączy się z tekstem, natomiast on mi się tak niesłychanie podoba, że robiłem wszystko w książce, żeby o nim wspomnieć i żeby mieć tę reprodukcję, bo to jest Jezus i Samarytanka przy studni Angeliki Kaufman. Zobacz tutaj.
Pięknie wyglądają. No.
I to wiesz, bardzo zwracam ci pewną rzecz. To jest tak, że czasami autor ma swoje obrazy, takie bardzo ulubione i wręcz marzy o tym, żeby kiedyś mógł je zamieścić w swojej książce i szuka do tego pretekstu. Ja tutaj ci teraz pokażę jeden obraz. On jest opublikowany przy okazji Marii Sybilli Merian. I to jest Cornelis de Man, sprzedawca osobliwości z drugiej połowy XVII wieku ze zbiorów prywatnych. Myślę, że wydawnictwo miało niemały problem z pozyskaniem go, a na pewno musiało ponieść jakieś koszty. Myślę, że koszty spore, żeby móc go zreprodukować. Ja właśnie miałem takie marzenie, prawda, żeby w jakiejś swojej publikacji ten obraz pokazać. Nie wiem, po prostu niesłychanie mnie ujął. Nie jest to może jakiś obraz wybitny, ale ciekawy, bo on przedstawia XVII-wiecznych holenderskich patrycjuszy, którzy przychodzą do sklepu z naturaliami, z rozmaitymi osobliwościami i wybierają muszle do swoich kolekcji. Widziałaś u mnie w łazience, ja też mam muszle, zbieram muszle. I oni wybierają u niego z kosza muszle. No i ten obraz jakoś na mnie niesłychanie na mnie zadziałał i nigdy go nie widziałem na żywo, ale bardzo bym chciał i szukałem tylko przez lata pretekstu, kiedy będę mógł go opublikować. Nagle się pojawił, więc to jest taki tutaj akcent.
Tak, to są takie perły. Przykład portret siostry Artemizji, siostry, która została zakonnicą.
Sofonisby.
Sofonisby, przepraszam. Cudowny obraz, będący kwintesencją jakiegoś takiego życia monastycznego.
Ciszy, prawda?
Tak. Czas na powrót do ciebie tutaj, do miejsca, w którym nasze nagranie się realizuje. Otoczeni wizerunkami.
Tak, portretami, o których piszę w książce.
Tak. Teraz, czy właśnie są takie, o których piszesz w tej książce?
Tak. Ja ci od razu powiem, że ja zbieram portrety XIX-wieczne, ale są to portrety tak naprawdę niewiele warte. Dlaczego? Ponieważ zbieram niejako rzecz masową, którą można, zwłaszcza na Zachodzie w tej chwili, kiedy ludzie takich rzeczy nie chcą, wyzbywają się tego z domów, prawda? I kiedy ktoś umiera, bardzo często takie zbiory XIX-wiecznych rodzinnych portretów będą za grosze, prawda? Są wyprzedawane. Ja zrobiłem sobie takie, jakby to powiedzieć, mauzoleum to jest złe słowo, ale galerię obrazów w domu, właśnie tych XIX-wiecznych portretów. Z niektórymi łączy mnie szczególna więź, ale który z nich jest dla mnie najważniejszy? Wiesz co, mamy tutaj jeden, który wisi tutaj zaraz naprzeciwko ciebie. O tej pani dałem na imię Hester. To jest amerykańska...
Wymyśliłeś to
tak,
imię.
Tak, wymyśliłem to imię, bo ona jest purytanka amerykańska. Bo jest amerykański, kupiłem go za 50 euro na angielskim eBayu. I to był obraz, który miał uszkodzenia. I w Anglii konserwacja takich obrazów jest niesłychanie kosztowna, nikomu się tego nie opłacało zrobić. W Polsce jest to tanie. Ja miałem zaprzyjaźnioną konserwatorkę, która zrobiła mi to bardzo tanio, więc bardzo go lubię. Nazwałem jako ją Hester, prawda, po bohaterce szkarłatnej litery Hoferna. To jest taka Hester już w dojrzałym wieku, prawda, okresu życia w takim wspaniałym, koronkowym czepcu. Natomiast wiesz co, tak naprawdę chyba znalazłem odpowiedź na to w tej chwili, jaki obraz jest dla mnie najważniejszy. To jest obraz, o którym nie wspomniałem w tej książce, ale wspomniałem w nim w jednym tekście opublikowanym w Znaku. Tekst miał tytuł Ten dar zachwytu. I to było wspomnienie o mojej najdroższej przyjaciółce, Marii Letkiewicz-Wodnickiej, która zmarła w 2020 roku. I to była taka właśnie artystka niespełniona. Dlaczego? Ponieważ w pewnym momencie głównie dlatego, jak sądzę teraz, że miała też męża, artystę i dwa słońce nie mogły świecić obok siebie. Jedno z tych słońc musiało zgasnąć. To właśnie zgasło słońce Marysi. I to była artystka właśnie niespełniona i w dużej mierze, chociaż te wczesne realizacje jej były wybitne. Ona była rzeźbiarką, specjalizowała się w rzeźbie ceramicznej i ja myślę, że gdyby ona dalej trwała przy swojej sztuce, to mielibyśmy taką Magdalena Bakanowicz, tylko ceramiki, nie tkaniny. Ten obraz, o którym mówię, dostałem właśnie od niej. To był ostatni raz, kiedy ją widziałem. I u niej wtedy byłem w domu i ona zapytała się mnie, co czułem, czytając Wierną rzekę Żeromskiego. Ona wiedziała, że ja mam do tej książki taki sentymentalny stosunek. Ona książkę bardzo kochała. I ja powiedziałem, no współczułem dziewczynie i płakałem. Jeżeli państwo nie wiecie, jak się ta książka kończy, to zobaczcie. I ona wyszła wtedy z pokoju. Bardzo źle wtedy już chodziła, ledwo posuwała nogami. Wróciła z zawiniątkiem w ręku. Dała mi zapakowaną w papier miniaturkę i powiedziała, to dla ciebie, bo to jest moja Salomea. Tak się właśnie nazywa bohaterka tej książki. I ta miniaturka właśnie wisi tam. I ponieważ miniaturka od niej, to ja myślę, że ona ma dla mnie największą wartość. Oczywiście sentymentalną, ale to jest właśnie moja Marysia i moja Salomea.
Ta książka również jest o tobie, opowiadasz o tych obrazach, ale też jest o twojej historii, o twojej chorobie. Zdecydowałeś się tym podzielić czymś takim, co chorowanie jest intymne. No więc...
Tak, ja pisałem tę książkę chorując na raka i przechodząc przez bardzo agresywną chemię i radioterapię. Natomiast wiesz co, w pewnym sensie, jeżeli piszesz książkę na morfinie, to staje się częścią tekstu. Ja na przykład w tej książce dokładnie widzę, mam nadzieję, że czytelnik tego nie zauważy, które partie były napisane. Napisane właśnie na morfinie albo na marihuanie medycznej, bo i takie przypadki tutaj były, więc to była część pisania tego. A równocześnie, wiesz, też jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji, prawda, granicznej, chorobowej, ja się w niej znalazłem już po raz drugi, to też stawiasz sobie rozmaite pytania o bilans życiowy, o to, co jest w życiu ważne, o to, czy chcesz dalej żyć, o to, co się tak naprawdę liczy. Udzielasz sobie na nie różnych pytań, przynajmniej różnych odpowiedzi. I to wszystko oczywiście w pewnym sensie musiało jakoś w tej książce wybrzmieć. Ale też powiem ci, że jestem częściowo uprawniony do tego. Dlaczego? Ponieważ ja tu uprawiam taki gatunek literacki, który się nazywa esej o sztuce. A jak gdyby wyznacznikiem gatunkowym eseju jest dosyć silnie zaznaczona obecność autora, prawda? I jego poglądy. Więc jak coś, to proszę mieć pretensje do teoretyków literatury i do innych twórców, którzy tak to wymyślili.
Ale jeszcze muszę cię spytać o wyklejkę, bo jest bardzo wyjątkowa. Nie wiem, co przedstawia.
Słuchaj, wyklejka to jest próbnik haftu. Próbnik haftu angielski. Próbniki haftu to były takie prace hafciarskie, które młode kobiety najczęściej, chociaż nie zawsze, przedstawiały jako dowód tego, że są... powiedzmy to wprost, dobrymi kandydatkami na żony i matki, ponieważ opanowały, prawda, szycie i haftowanie, wyszywanie w wystarczającym stopniu, żeby zostać, prawda, przyszłą panią domu. Czyli taki rodzaj troszeczkę takiego patriarchalnego testu. Ale jednocześnie ja go daję tutaj jako pewnego rodzaju hołd dla tych kobiet, które miały ambicje, żeby malować, ale nigdy im się to nie udało z rozmaitych względów. I co mogły robić takie kobiety wtedy, prawda? Na co było przy dawnych czasach społeczne przyzwolenie i w jaki sposób mogły się realizować artystycznie? Najczęściej właśnie tkając albo haftując. I to często niesłychanie dobre rzeczy. Ja tych haftów tutaj do tej wyklejki myślałem, którą dać, przeglądałem chyba około 700 po prostu. Cały czas grzebałem w rozmaitych zbiorach muzealnych. Nie wiedziałem, czy ten. W końcu stanęło na taki, który troszeczkę współgra kolorystycznie z okładką. Więc tutaj był taki wybór może niekoniecznie artystyczny, tylko bardziej powiedziałbym estetyczny. Natomiast to jest właśnie takie świadectwo złożone tym kobietom, które miały ambicje, ale nie były w stanie ich zrealizować. Na przykład Hezina Terborch, ona, pamiętajmy, że zaczynała od kaligrafii, ponieważ ładne pisanie było też taką właśnie dziedziną, w której kobiety, które miały talent plastyczny, mogły się spełnić. Ładne pisanie, prawda? Ale malowanie już znacznie rzadziej.
Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
Ja też Ci bardzo dziękuję za spotkanie.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.